Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w niedzielę świętej rodziny w oktawie Narodzenia Pańskiego pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii oraz wspólne kolędowanie. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Papież Franciszek w Asyżu 4 października 2013 roku mówił do młodzieży, wywołując rozbawienie słuchaczy: Kiedy przychodzi do mnie matka i mówi mi: Mam 30-letniego syna, który nie chce się żenić, nie może się zdecydować, ma śliczną narzeczoną, ale się nie pobierają, odpowiadam: Niech pani nie prasuje mu więcej koszul. Zawsze radzę nowożeńcom: Kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia, zanim nie zapanuje między wami zgoda. Rodzina jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia, tą pierwszą szkołą także wiary. Wychowuje ona i świętych, i bandytów, i ludzi uczciwych, i złodziei, leniuchów i pracowitych, porządnych i pijaków. To bardzo prosta zależność. Jakie są nasze rodziny, takie jest nasze społeczeństwo. Wiele więc zależy od rodziny, od pojedynczej rodziny i od tego, jak funkcjonuje i jak jest wspierana. Wielu ekonomistów potwierdzi, że ani do tej pory nie było, ani prawdopodobnie nie będzie kraju, który osiągnąłby trwały rozwój gospodarczy podczas stagnacji demograficznej albo spadku demograficznego. Nic więc dziwnego, że coraz częściej zwraca się właśnie uwagę na rodzinę, zdrową rodzinę, jako czynnik gwarantujący w dłuższej perspektywie trwały wzrost gospodarczy i rozwój społeczeństwa i że wspiera się ją na różnych płaszczyznach, że warto ją wspierać. I tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu dzisiejszych czasów, bo w historii ludzkości, jak mi się zdaje, jeszcze nigdy tak mocno jak obecnie nie negowano podstawowych wartości rodziny, wartości życia. Rodzina była zawsze czymś oczywistym dla ludzi, a obecnie lansuje się modę na wolne związki, za które nie trzeba brać odpowiedzialności. Człowiek jest wolny, decyduje o sobie i w każdym momencie może związek rozwiązać. Ale czy jest to właściwie pojęta wolność, która wyrasta z korzenia odpowiedzialności za siebie i innych, za swoje czyny? Rośnie więc liczba rozpadających się małżeństw. Coraz więcej ludzi domaga się praw, które jeszcze niedawno uważało się wprost oczywiście za zbrodnie. Żyjemy w świecie, w którym wciąż na nowo pojawiają się przemoc i cierpienie właśnie wymierzone w rodzinę i najsłabszych, bezbronnych, których jako praw, co jest prawdziwym paradoksem, domagają się sami ludzie. Żyjemy w świecie, w którym wartość życia i jego nienaruszalność są dewaluowane, w których te żądania są argumentowane, uwaga, prawem człowieka do rzekomego szczęścia i decydowania o sobie, ale w konsekwencji także za innych i o innych. I to w tym świecie, nie jakimś idealnym świecie, Bóg przychodzi na świat jako bezbronne dziecko, w rodzinie, jako największa i najważniejsza w historii ludzkości proklamacja wartości życia i rodziny. Jezus przychodzi na świat w rodzinie, bo rodzina to największa wartość, jaką posiadamy. Nie ma silniejszych więzów niż rodzinne. Gdy człowiek kończy życie, nie myśli, ile zarobił, ani jakie sukcesy osiągnął w karierze zawodowej. Myśli o swoich najbliższych. Często żałuje, że nie poświęcił im więcej czasu. Dzisiaj Kościół stawia nam za wzór świętą rodzinę z Nazaretu. Gdyby nasze rodziny zechciały się w nią zapatrzeć, zapewne uniknęłyby wielu zagrożeń. To zapatrzenie się w świętą rodzinę pomoże przetrwać burze, kryzysy, konflikty, bo tam, gdzie ludzie się kochają, gdzie podstawą wszystkiego jest miłość, która jest osobą, wszystko można pokonać. Święty Augustyn tak mówi: milczysz, milcz z miłości. Mówisz, mów z miłości. Ganisz, gań z miłości. Chronisz, chroń z miłości. Nazaret i święta rodzina przypominają nam o potrzebie poznawania i szanowania tych darów Bożych, jakimi są godność i właściwa rola kobiet, ale również ich szczególne charyzmaty i zdolności. Bo czy to jako matki w rodzinach, czy przez żywą obecność w pracy zawodowej i w instytucjach społecznych, czy też w szczególnym powołaniu do naśladowania naszego Pana przez pełnienie ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, są głęboko zakorzenione w historii zbawienia. Kobiety pełnią niezastąpioną rolę w tworzeniu tej ludzkiej ekologii, której nasz świat i ta ziemia tak bardzo potrzebują. Nie chodzi tutaj o przywiązywanie się do drzew w obronie kornika drukarza czy przyklejanie się do asfaltu, ale chodzi o środowisko, w którym dzieci uczą się kochać i troszczyć o innych. Uczą się uczciwości i szacunku wobec wszystkich oraz praktykowania cnót miłosierdzia i przebaczenia. Dlatego w tym kontekście myślimy także o świętym Józefie, mężu sprawiedliwym, którego Bóg zechciał postawić na czele swojego domu. Na mocnym i ojcowskim przykładzie Józefa Jezus nauczył się cnót mężnej pobożności, dotrzymywania danego słowa, prawości i ciężkiej pracy. W cieśli z Nazaretu widzimy, jak władza oddana w służbę miłości jest nieskończenie owocniejsza niż siła, która próbuje panować. Jak bardzo nasz świat potrzebuje przykładu przewodnictwa łagodnej siły takich mężczyzn jak Józef. Niech nasze rodziny zawsze ufnie wpatrują się w przykład świętej rodziny, a w chwilach trudnych, chwilach próby, zawsze szukają jej wsparcia i opieki. Niech będą środowiskami wzrostu w prawdziwych wartościach, a nie w pustych sloganach prowadzących donikąd. Wpatrywać się z wiarą w Dzieciątko Jezus w betlejemskim żłobie, to znaczy pojmować rodzinę jako miejsce, w którym przyjmuje się i otacza opieką życie, każde życie. Jak uczył nas święty Jan Paweł II, laboratorium braterstwa, gdzie z pomocą Ducha Chrystusowego tworzy się między ludźmi nowe braterstwo i solidarność, prawdziwy odblask tajemnicy wzajemnego dawania i przyjmowania właściwych samemu Bogu, który oddał się człowiekowi do końca. Tym jest chrześcijańska rodzina.
A za niby go tam naleźli.
Ewangelia i życie.
To, co wyróżnia okres Bożego Narodzenia, to rozbrzmiewające kolędy śpiewane nie tylko w kościołach, ale także w domach, na ulicach, podczas okolicznościowych spotkań. Dlatego w dzisiejszej audycji chciałbym Państwa zaprosić do wspólnego kolędowania i opowiedzieć o kilku utworach. Na początek zaproponuję wyjątkową kolędę Gdy śliczna panna. To jedna z najbardziej popularnych kolęd polskich nieznanego autora. Zarówno słowa utworu, jak i melodia pochodzą z początku XVIII wieku. Jak podają źródła, pieśń cieszyła się wówczas dużą popularnością, zwłaszcza w klasztorach żeńskich. I trudno się dziwić, kolędę do dziś porusza wrażliwe kobiece serca swoją delikatną melodią i czułym tekstem. Znana obecnie melodia, pochodząca ze zbioru Pastorałki i kolędy księdza Michała Marcina Mioduszewskiego, różni się od wersji pierwotnej lekko zmienionym rytmem. Przez wieki uległ zmianie również tytuł utworu. Jak wynika z najstarszego zachowanego zapisu, XVIII-wiecznego manuskryptu, znajdującego się obecnie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Kolęda jest zapisem matczynego śpiewu Maryi, do którego zapraszane jest kolejno całe stworzenie. W refrenie powdzięcznym Lili, Lili, Laj pojawiają się pełne miłości apostrofy kierowane do zasypiającego w żłóbku dzieciątka Jezus. Wonny kwiateczku, śliczne panionteczko, miluchny robaczku. To tylko z niektóre z matczynych czułości zawartych w kolejnych wersach utworu. W swojej formie kołysanka przypomina inną bożonarodzeniową pieśń, Lulajże Jezuniu, w której również znaleźć można liczne zdrobnienia i epitety. Zwrotki kolędy są natomiast zachętą do włączenia się w chlebny śpiew aniołów, niebieskich duchów i wszelkich ziemskich stworzeń. Jest w nich ukryta również niezwykła troska o spokojny sen dziecinny, o który zadbać powinien nawet cichy południowy wietrzyk. Zapraszam wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym do wspólnego odśpiewania tej kolędy w tym niezwykłym, majestatycznym i jakże poruszającym serca wykonaniu braci dominikanów. Nasz kolejny utwór, Anioł pasterzom mówił, to średniowieczna kolęda, która jest jedną z najstarszych i wciąż popularnych pieśni bożonarodzeniowych. To adaptacja łacińskiego utworu Dies est Laetitiae, oryginalnie rozpoczynającego się słowami Angelus pastoribus. W podobny sposób powstało wiele innych polskich pieśni i kolęd, które tłumaczone były na język polski z łaciny, obowiązującej wówczas w kościelnej liturgii. Autorzy zarówno oryginalnych słów, jak i przekładu oraz melodii pieśni pozostają nieznani, ale towarzyszyć nam będą bracia dominikanie. Autorów oryginalnych nie wymieniają żadne z zachowanych rękopisów ani druków. Kolęda opowiada o pasterzach, którzy zachęceni słowami anioła udają się do Betlejem i odkrywają tajemnicę Bożego Narodzenia. W jej słowach znaleźć można mnóstwo biblijnych odniesień, dzięki którym pieśń pomaga pełniej zrozumieć wydarzenia betlejemskiej nocy. Jedna ze zwrotek jest uwielbieniem cudownego dziewictwa Maryi, która w całości pajeństwa swojego wydała na świat Bożego Syna. W innej autor odnosi się do opowieści o różdżce Aarona, do której porównywana jest Maryja. Są to bardzo biblijne i głęboko teologiczne odniesienia podane w sposób bardzo przystępny w pieśni. Podobnie jak starotestamentalna różdżka, która zakwitła i wydała dojrzałe migdały, tak ona, Maryja, rodzi zapowiadany przez Boga owoc, który ma przynieść światu zbawienie. Ostatnie zwrotki kolędy nawołują do wierności i posłuszeństwa Bogu Ojcu, który posłał nam swojego Syna oraz nieustannego wielbienia Jego wielkiej chwały. Całość kolędy jest więc nie tylko wyrazem bożonarodzeniowej radości czy ludycznym elementem tradycji, ale jest też nośnikiem głębokich teologicznych prawd. zakończenie naszego spotkania nie sposób nie wspomnieć o swoistym, dodatkowym gatunku kolęd, a mianowicie o pastorałkach, które odróżniają się od bardziej majestatycznych kolęd. Jako że śpiewano je przede wszystkim podczas zabaw, spotkań sąsiedzkich, jasełek czy pochodów kolędników od domu do domu, mają często skoczny charakter i nie zawsze jest w nich miejsce na zadumę nad tajemnicą wcielenia. Po raz pierwszy zostały zebrane i wydane drukiem w Krakowie przez wspomnianego już księdza Michała Mioduszewskiego w zbiorze Pastorałki i kolędy z melodiami. Niemniej w tym zbiorze jest też bardzo wyjątkowa pastorałka, kolęda, którą chciałbym Państwu na koniec zaproponować. Pastorałka, która zawsze porusza moje serce, jest dla mnie bardzo ważna. Szczęśliwa kolebko. Niech ta pochwała Bożej pokory poruszy także i Państwa serca, a ja z mojego serca bardzo serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok na wspólnym kolędowaniu. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów. Zawsze możecie w dowolnej chwili do niej wrócić bądź polecić ją swoim bliskim czy znajomym. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.